dzieje się.
Kolejny czwartek, więc nadchodzi czas na bliskie spotkanie z dezinformacją, które regularnie zapewnia nam tutaj Martyna Wilk z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dzień dobry ci.
Cześć, dzień dobry, ale chciałam powiedzieć, że ja staram się zapewniać ten brak dezinformacji, tak żeby
tak,
było jasne.
Nie, no że tak, ale żeby drążyć. Tak. To. I uczyć.
Chciałam sprostować.
I uczyć
tego fake news.
Dobra. A dziś chcemy właśnie trochę o młodych w kontekście dezinformacji porozmawiać, trochę o fact-checkingu i trochę o Hiszpanii, do czego też Martyna mnie tutaj zmotywowała, żeby te wątki hiszpańskie też tutaj wybrzmiały. Ale zacznijmy może od młodych, bo jakiś czas temu pojawił się taki raport, że jeśli chodzi o grupy wiekowe, to właśnie młodzi dorośli czy młodzi nastolatkowie są najbardziej podatni na dezinformację w Polsce. I co my o tym myślimy? Co myśli o tym Martyna Wilk?
Co ja o tym myślę? Na pewno raport sam w sobie rzeczywiście jest interesujący. Dezinformacja oczami Polaków. To jest raport, który powstał troszeczkę ponad rok temu, ale rzeczywiście wciąż jest aktualny i myślę, że warto do niego pozaglądać, do czego zachęcamy. I tutaj rzeczywiście stoi taka teza, z którą ja mam trudność, żeby się zgodzić. Absolutnie nie w takim kontekście, że chcę podważać założenia tego raportu, bo też jestem bardzo wdzięczna, że takie treści powstają i możemy się do czegoś naukowego odnieść. Ale rzeczywiście zastanawiam się, czy to nie jest troszkę tak, że łatwo jest nam wierzyć, że dezinformacja, fake newsy to jest taka domena osób młodych, a my coraz starsi jesteśmy odporni na te trudne przestrzenie, czy to w mediach cyfrowych, czy tradycyjnych.
Bo jesteśmy tacy mądrzy życiowo, że
no
nie
właśnie
jesteśmy
o to
podatni,
chodzi. No właśnie o to chodzi. Z jednej strony na pewno jest tak, to jest też naturalne, że młodzi ludzie są bardziej podatni na różnego rodzaju manipulacje, powiedzmy sobie wprost, co jest chyba też bardzo mocno związane z naszym takim ogólnoludzkim rozwojem. Gdzieś z wiekiem nabieramy pewnego dystansu, odporności emocjonalnej i tak dalej. Natomiast to nie jest tak moim zdaniem przynajmniej, że jesteśmy zupełnie odporni dzięki temu, że zyskujemy w latach na różne kłamliwe informacje, które nas otaczają. Bo gdyby tak było, to myślę, że wielu oszustów nie zarabiałoby naprawdę milionów złotych na oszukiwaniu na przykład na oszustwa telefoniczne seniorów. Mhm. A to jest problem, który wciąż istnieje nie tylko w Polsce, ale jest to problem wszędzie tam, gdzie istnieją telefony, a starsi ludzie mają do nich dostęp.
No właśnie, ale z jednej strony jest szansa na to, że ci młodzi są bardziej podatni, ale z drugiej mamy jakby taki bardzo wysoko rozwinięty, dosłownie epokę technologiczną, gdzie w większości przypadków, w których ja się spotykam, starsi ludzie mają to przeświadczenie, że ich wiedza nabyta wcześniej jest cały czas aktualna. Oni nie są do końca świadomi tego, jak szybko fakty się wymieniają i jak szybko następuje ten rozwój. No i tu jest ta perspektywa też, że czy to nie wygląda na takiej zasadzie, że jest trochę zamykanie się tego środowiska starszego w takim stylu właśnie typowym dla Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie właśnie ci starsi mają zawsze rację, zazwyczaj wiedzą najlepiej. Z tego można zauważyć, że środowisko rosyjskie podobnie działa, gdzie w większości rodzice, dziadkowie mają przede wszystkim najwięcej do powiedzenia i ci młodsi są jakby skorelowani pod to, żeby ich słuchać i brać ich za autorytet. Dlatego czy rzeczywistość raportu jest taka, jaka nam się wydaje, może też zależy od tego, na jakiej zasadzie zostało to badanie przeprowadzone, tak?
To, o czym mówisz, wydaje mi się bardzo ciekawe, kiedy pomyślimy o tym, jak rozpowszechniają się fake newsy, czy też dezinformacja, bo to są też pojęcia, które możemy rozróżniać, ale to na razie zostawmy. Dlatego rzeczywiście jest coś takiego, myślę, w naszej kulturze bardzo mocne, że jeszcze wciąż starszym osobom ciężko jest rzeczywiście w wielu sytuacjach przyznać, że od młodych mogą się dużo uczyć. I tutaj faktycznie jest, myślę, jakiś taki bunt pokoleniowy tych starszych względem tych młodszych, ale co ciekawe, też raport pokazuje to, że to starsze osoby, szczególnie te, które mocno pamiętają czasy PRL-u, czyli właśnie takiej grubej, mocnej cenzury, są dużo bardziej odporne na fake newsy. I może dzięki temu właśnie, o czym mówisz, czyli o takiej może przekorze starszych pokoleń, że oni nie uwierzą w to, co jest jakby nową jakąś wartością, nową wiedzą, że biorą to jakby za fake newsa od razu, chociaż jest to być może właśnie sprawdzona, nowa, uaktualniona wiedza, nawet naukowa, to może dzięki temu paradoksalnie są bardziej odporni na dezinformację, bo rzeczywiście z raportu wynika, jakoby starsze osoby były na dezinformację, na fake newsy bardziej odporne. Natomiast ja mam też takie podejście, że abstrahując od wszelkich badań naukowych, najbardziej rzetelnie przeprowadzonych, myślę, że jednak fajnie mieć takie przeświadczenie w głowie, że naprawdę ludzie w każdym wieku są bardzo różni, a jednocześnie bardzo podobni. I bardzo bym chciała nas przekonać, żebyśmy nie generalizowali, że którakolwiek z grup, czy to ze względu na płeć, na wiek, na wykształcenie, na pochodzenie, na przykład z jakiejś części kraju, z jakichś rodzajów miast, miejscowości większych, mniejszych, że ktoś jest bardziej jak ktoś mniej narażony na fake newsy. Bo na przykład z raportu, który tu dzisiaj omawiamy troszeczkę, można wyczytać, że bardziej na fake newsy podatne są kobiety. We mnie się trochę natura feministyczna obudziła i troszkę się zbuntowałam, ale zastanawiam się, czy to może nie wynika po prostu z tego, że jednak kobiety, ale także dziewczęta, dużo częściej i bardziej w ogóle konsumują media, szczególnie social media, które są rzeczywiście domeną taką bardzo, bardzo dziewczęcką, w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Dziewczyny bardzo często się tam wyżywają językowo, intelektualnie. Rzeczywiście jest, można powiedzieć, przewaga użytkowniczek nad użytkownikami.
Mhm. I znowu tutaj, jak dojdziemy do granicy tego, że właśnie nie patrzymy na wiek, nie patrzymy na rasę, na pochodzenie, tylko na dostęp do technologii, to tutaj od razu mi się przypomina mój hiszpański wątek, bo ci ludzie, którzy, ci słuchacze, którzy często podróżują do Hiszpanii i wiedzą, że tam na potęgę rozpowszechniony jest WhatsApp. Także wśród starszych seniorów, którzy właśnie w kontekście tej dezinformacji chętnie sobie takie łańcuszki puszczają.
I też właśnie pytanie, czy jeśli mówisz, że seniorzy lubią łańcuszki, a myślę, że polscy seniorzy, to jest moje subiektywne zdanie, moja subiektywna obserwacja właściwie, też mam takie wrażenie, że te łańcuszki lubią na Messengerze, na WhatsAppie, na Facebooku. I zastanawiam się, na ile jest świadomość wśród seniorów, że za pomocą łańcuszków naprawdę dużo zła się po tym naszym internetowym świecie rozprzestrzenia, bo to mogą być zarówno jakieś zawirusowane wiadomości, nieprawidłowe, skażone wirusem linki. I to jest bardzo tak naprawdę niebezpieczny nawyk, ten taki odruch, żeby przesłać coś koniecznie dalej, czyli taki łańcuszkowy typowy odruch, jeszcze często zakończony taki link komentarzem typu: o, jak nie prześlesz dalej, to spotkają cię 3 dni nieszczęścia albo 3 lata bardzo smutne w życiu. To rzeczywiście prowokuje gdzieś nas bardzo podświadomie, żeby te łańcuszki podawać dalej, a to jest niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i też rzeczywiście sprawia, że łatwiej podajemy, łatwiej wyrobimy sobie nawyk podawania czegoś dalej, więc podawania dalej także fake newsów, dezinformacji.
Mhm, ale tutaj w tym kontekście to też, tego też się uczymy, żeby jeśli pojawi się jakaś informacja, to dać jej tą notatkę, że jest niesprawdzona. I tego też w Hiszpanii doświadczyłam, że jeśli takie informacje były szybko weryfikowane i dostawały ten stempel na czerwono bulo po hiszpańsku, czyli właśnie pogłoska oznaczony, to ludzie też chętniej dalej podawali taką informację oznaczoną jako nieprawdziwą, czyli szerząc znowu z kolei tą dobrą falę, tak, reakcji na to, co się dzieje. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby to robić, bo chyba w Polsce to jeszcze nie jest tak rozpowszechnione, więc to można by trochę poprawić w naszych
czasami
działaniach.
Czasami zastanawiam się, czy to nie wynika z tego, że z jednej strony chcemy się czuć ekspertami, więc także ekspertami od tego, co jest prawdziwą informacją, a co jest kłamstwem zamierzonym czy też przypadkowym. Ale z drugiej strony jednak chcemy, żeby osoby odpowiedzialne, patrz, dziennikarze czy eksperci, wzięli się do roboty i zrobili to za nas. Mhm. A wydaje mi się, że jeśli chodzi o kwestię dezinformacji, fake newsów, nie ma takiej możliwości. To znaczy wszyscy musimy troszkę ramię w ramię, jak jeden rycerz, stanąć i bronić tego naszego cyfrowego świata. Bo rzeczywiście problem jest bardzo duży i nie chodzi tutaj tylko o takie bezpieczeństwo, o które rzeczywiście muszą zadbać specjaliści, którzy na przykład znają się na specyficznym kodowaniu, zabezpieczaniu, tworzeniu takich, powiedzmy, fizycznych, software'owych bram w internecie. Natomiast musimy wszyscy mieć ogromną czujność, też taką emocjonalną, językową. Myślę, że ogromnym naszym sukcesem w przeciwdziałaniu dezinformacji i fejkom byłaby po prostu szeroka edukacja krytycznego myślenia. Nie tylko w szkołach, ale też taka long life learning, żebyśmy na co dzień się uczyli, że to krytyczne myślenie to nie jest to okrutnie odrzucane krytykanstwo, czepialstwo, tylko to jest oczywiście coś, co sprawia, że możemy nabrać dystansu i spojrzeć na rzeczy, które są dla nas oczywiste, z dystansu i dzięki temu troszkę mniej wpadać w różne pułapki.
A to jest bardzo, bardzo potrzebne, bo też jak pokazują nam takie pogłębione dane i analizy dotyczące przyszłości, to za 20-30 lat 50% całej informacji, która nas otacza, będzie dezinformacją. Takie są szacunki, więc trzeba się nauczyć żyć w takim świecie.
W pierwszej chwili chciałam powiedzieć, że to jest przerażające, z drugiej strony w sumie pocieszające, że tyle będzie jeszcze prawdziwych informacji.
Wciąż tyle. Ale jeszcze mamy trochę wątków do obgadania razem z Martyną, więc chwila na oddech i za moment wracamy.
Dzieje się na 91,6 FM.
Dzieje się też w świecie, jeśli chodzi o temat dezinformacji. Mamy wrażenie, że to temat rzeka, do którego chętnie tutaj zaglądamy, bo jest o czym mówić. I na moment jeszcze powrócimy na chwilę do wątku Hiszpanii, o której już trochę sobie powiedzieliśmy. Hiszpania, co ciekawe, jest drugim krajem zaraz po USA, który najintensywniej przebadał temat dezinformacji w czasie pandemii. 86% Hiszpanów miało problem z rozpoznawaniem dezinformacji w tamtym czasie. I chciałabym trochę tutaj wspomnieć o tym wątku naukowym, bo było coś, co mnie bardzo zaciekawiło i co mogłam obserwować bardzo od podszewki. Czyli to po pierwsze, że istnieją takie specjalne stowarzyszenia dziennikarzy naukowych, którzy szybko te informacje między sobą wymieniali, które na bieżąco na temat pandemii i wirusa się pojawiały.
Byli takim trochę naturalnym firewallem przeciwko dezinformacji.
Dokładnie. Mhm. Przygotowywali specjalne notki dla dziennikarzy, często dla naukowców. Byli w kontakcie z naukowcami, którzy potem występowali właśnie w mediach, żeby przekazywać te rzetelne informacje, ale też nie oparte na emocjonalności zbytniej, żeby nie rozbudzać tego, co nie jest potrzebne w danym czasie. i obserwowałam, że ewidentnie były takie autorytety naukowe, które zawsze w danych godzinach się pojawiały i występowały i zdawały taki aktualny raport z tego, co się dzieje. I to dla mnie było trochę takie kontrastowanie się z tym, co mamy w Polsce, nie? Że u nas większość dziennikarzy, a naukowych dziennikarzy to już w ogóle, musi sobie radzić samodzielnie i walczyć często o tą uwagę w mediach społecznościowych przede wszystkim, czy walczyć o to z dezinformacją. Ale to potem też przełożyło się na dane, jeśli chodzi o szczepienia, to też jest tutaj ciekawe i myślę, że mogę szybko przytoczyć, bo pełny stopień zaszczepienia, są takie dane dostępne w sieci. Jeśli chodzi o Polskę, w pełni zaszczepionych jest 59% społeczeństwa. Jeśli chodzi o świat, to jest nieco 65%, a w Hiszpanii 86,5%.
Można to, myślę, skolorować te rzeczy. Rzeczywiście wiarę w to, co nam robią szczepionki, co nam robi pandemia, a to, że faktycznie się szczepimy albo nie. Mówiliśmy o tym trochę przed anteną, myślę, że warto to powtórzyć. Rzeczywiście badania już bardzo wielu lat, prowadzone już od lat 90. pokazują coś, co wydaje mi się mocno odpowiada na to pytanie, dlaczego tak jest, że Polacy gdzieś mocno i chętnie uciekają w dezinformacje i w fake newsy. Nas niestety cechuje wciąż bardzo niskie zaufanie społeczne, czyli mówiąc krótko, nie za bardzo wierzymy w to, co nam ktoś mówi, chyba że to jest ktoś bardzo bliski, kogo sobie troszkę tak na zasadzie sympatii wybieramy, że będziemy tej osobie ufać. Czy to ktoś z rodziny, czy to bliska koleżanka, bliski kolega, ktoś znajomy, ale generalnie jesteśmy trochę nastawieni na nie. Ja w tym widzę trochę nadzieję, słuchajcie, nadzieja jednak polega na tym, zawsze. Zawsze mam taką misję, że będę tutaj zawsze mówiła o nadziei. Być może tą taką nutkę niepewności można by było przy odrobinie czegoś, co jest bezcenne, o czym już mówiliśmy, przy odrobinie właśnie edukacji do krytycznego myślenia, zmienić właśnie w to, żebyśmy szukali odpowiedzi bardziej dlaczego coś się dzieje, dlaczego tak myślimy, dlaczego czytamy tak, a nie inaczej skonstruowaną informację, niż taki trochę mam wrażenie czasami bunt dla buntu, że się z czymś nie zgadzamy, odrzucamy jakieś fakty naukowe. To też było bardzo mocno rzeczywiście widoczne przy pandemii. Myślę, że warto do tych informacji wrócić. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pamiętam bardzo mocno złość moich znajomych, którzy byli mocno przeciwni szczepieniom na przykład i udowadniali mi, że to właśnie ja się mylę, broniąc naukowców, którzy opowiadali kolejne rzeczy na temat pandemii, bo mówili, zobacz, oni zmieniają zdanie, zobacz, 2 miesiące temu mówili tak, teraz mówią tak. No, dla mnie to jest naturalna konsekwencja rozwoju nauki, czy też wiedzy, akurat tutaj bardzo, bardzo ściśle, już mówiąc nie o jakiejś szerzej rozumianej nauce, ale wiedzy na dany temat, który dzieje się naprawdę tu i teraz. To była bardzo dynamiczna sytuacja z punktu widzenia nauki. Myślę, że ekstremalnie dynamiczna sytuacja. I to też jest bardzo ciekawe, że to, co mnie uspokajało, bo mnie autentycznie uspokajało to, że ci naukowcy raz po raz zmieniają zdanie. Bo miałam wrażenie, ja to tak odbierałam, że naprawdę przyglądają się tematowi, widzą nowe fakty i potrafią powiedzieć, tak, 2 miesiące temu byliśmy w błędzie, bo myśleliśmy, że jest tak i tak. Najnowsze badania pokazują, że jednak sprawa będzie toczyła się w tą czy inną stronę. Ale były osoby, które wybierały taki przekaz, wybierały tą inną drogę myślenia o tym i brały to za taki dowód na to, że to jest powód, aby tracić zaufanie. Więc myślę sobie, że znowu gdzieś tam na końcu wracamy do tego, żeby sobie radzić z fake newsami, z dezinformacją, musimy w bardzo delikatny sposób, taki rozważny w sobie, łączyć to, co wiemy i to, co słuchamy, z naszymi emocjami, z tym, jak to na nas wpływa. To jest bardzo duża trudność. Mhm.
Za chwilę Dzień Bezpiecznego Internetu. To może kilka takich narzędzi, od których można zacząć zwiększać swoją świadomość, Martyno, ze swojego doświadczenia patrząc?
Na pewno są takie rzeczy, o których łatwo zapominamy, ale zasady takie bardzo podstawowe, które rzeczywiście mogą nas uchronić chociażby właśnie przed wpadaniem w te fake newsy, w dezinformacje, kiedy czytamy coś w internecie. Czyli taka bardzo podstawowa higiena czytania wiadomości. Zwróćmy uwagę na tytuł, czy on jest dziwny. Zwróćmy uwagę na lead, czyli ten, powiedzmy, wstęp do artykułu, czy jest napisany w sposób budzący jakiś skandal, jakąś agresję. Jeśli tak, to zastanówmy się, czy ktoś nie chce manipulować. Dalej patrzmy chociażby na to, czy artykuł, który nam się wyświetla, jest napisany poprawnym językiem. Bardzo często już pierwszą wskazówką do tego, że coś jest nie tak, jest to, że zdania są budowane niegramatycznie, bo być może to jest to po prostu kiepsko przetłumaczony przez jakiś translator tekst z innego języka, po to, żeby wrzucić na jakiś portal polski i wzbudzić sensację. Patrzmy, gdzie to jest publikowane, czy to jest tak naprawdę adres, który znamy, znanego medium, czy być może adres www ma po kropce, nie wiem, radio na przykład luz pwr.
PL,
dokładnie, tylko na przykład radio luzu pwr.pl, tak? Czasami literówki, czy na przykład luz w nazwie radia przez 2z sprawia tak naprawdę, że jesteśmy na innym portalu, niż nam się wydaje. który wygląda owszem tak samo, ale jest zupełnie innym miejscem w sieci. Więc to są na pewno takie bardzo podstawowe wskazówki, które myślę, że tak naprawdę, mimo tego, że mówi się o braku edukacji, o braku jakby świadomości korzystania z mediów, myślę, że jak się na chwilkę zatrzymamy, uspokoimy nasze głowy, to wszyscy gdzieś tam po trosze te wiedzy w sobie mamy. Ale też są takie narzędzia internetowe, którymi myślę warto się pobawić, żeby sprawdzić sobie nawet w trochę formie dosłownie zabawy, czy to, z czym obcujemy w internecie, jest prawdziwą treścią, czy nieprawdziwą. Jedną z takich moich ulubionych, mimo że sobie ją pozwolę wymienić, jest map checking. To jest taka mapa, która doskonale sprawdzała się dla osób, które sprawdzały wiadomości, czy też szukały dezinformacji przy okazji różnego rodzaju strajków, protestów na świecie, w Polsce. Map checking jest aplikacją, która potrafi na podstawie zdjęcia sprawdzić, ile osób faktycznie znajdowało się w danym miejscu. Czyli na przykład, jeśli widzimy zdjęcie, gdzie jest jakiś dziki tłum ludzi i podpisane jest, że 100 tysięcy osób wybiegło na ulicę, żeby protestować przeciwko Marszu Równości w Warszawie, to zdjęcie wrzucone do map checkingu pozwala nam sprawdzić, że tam owszem, może i było jakieś zgromadzenie, ale wtedy nie było 100 tysięcy osób, tylko na przykład 100 albo 20. Czyli mówiąc krótko, w bardzo precyzyjny sposób takie urządzenie pokazuje, ile osób, szacunkowo oczywiście, na jakimś tam danym terenie mogło się znajdować. To jest takie jedno z ciekawszych narzędzi. Jest też narzędzie, do którego bardzo, nawet nie narzędzie, tylko strona internetowa, którą zachęcam bardzo odwiedzić. To nie jest tyle co narzędzie fact-checkingowe, ale pokazujące, jak łatwo nami manipulować i jak bardzo nie warto oddawać swoich emocji artykułowi, przy którym jest jakieś wzruszające zdjęcie człowieka, na przykład dziecka. To jest taka strona internetowa thispersondoesntexist.com. Ta strona właściwie non-stop po kliknięciu tworzy nową twarz człowieka, który nie istnieje. Są fikcyjne twarze, twarz za twarzą. Ja wiem, że są osoby, które twierdzą, że są w stanie rozpoznać takie sztucznie stworzone, fikcyjne osoby. Ja jestem osobą, która ma lekką wadę wzroku i powiem szczerze, że nie jestem w stanie tych twarzy rozpoznać. Zachęcam, żeby to narzędzie zobaczyć, bo ono bardzo mocno uświadamia, tak dosłownie wpływając na naszą wyobraźnię, jak łatwo jest wytworzyć fikcyjne obrazy, które mocno wpływają na nasze emocje. Mhm.
Powtórzysz jeszcze raz adres?
thispersondoesntexist.com.
Jeszcze tak w formie lekkiego uzupełnienia a propos tych, tych stworzonych przez sztuczną inteligencję twarzy. No, ostatnio słyszałem o takiej formie rozpoznania też przez spojrzenie bezpośrednio na tą twarz i sprawdzenie, czy prawa i lewa strona jest symetryczna. Nikt nie ma symetrycznej twarzy, zawsze są jakieś różnice pomiędzy prawą a lewą częścią twarzy, a jednak ta sztuczna inteligencja nie jest na tyle wybitnie wytworzona, żeby tworzyć i robi tą twarz mniej więcej bardzo podobną, o ile nie identyczną z jednej i z drugiej strony.
Chciałabym się z tobą zgodzić, ale niestety nie mogę wejść na tę stronę, o której mówię. Uwierz mi, że już ta inteligencja jest na tyle zaawansowana, że robi coraz
bardziej.
Masz lekcję
do odrobienia.
Ale jesteś bardzo na bieżąco, bo rzeczywiście to jest prawda. Jeszcze chwilę temu tak było, że sztuczna inteligencja była za mało inteligentna, żeby stworzyć asymetryczną twarz. Teraz rzeczywiście już te twarze są asymetryczne, ale masz rację, to jest dobry trop, dlatego że często jeszcze te twarze są asymetryczne w sposób, który ci się rzuca w oczy, a jednak jakby w naturalny sposób, gdy patrzymy na twarz żywego człowieka, to mamy spójność, mimo tego, że nawet jeśli widzimy różnicę, to oko jakby ludzkie nie widzi od razu jakiejś dziwnej odrębności. Ale rzeczywiście mnie na przykład bardzo przeraża to, że coraz bardziej te technologie, które na przykład pomagają nam oszukiwać ludzkie oko, pokazując na przykład fikcyjne twarze, i to nie tylko na zdjęciach, ale też na przykład w filmach kilkuminutowych, te technologie są naprawdę coraz bardziej doskonałe. I jak jeszcze się patrzę na takie filmiki, które powstały kilka lat temu, był taki słynny filmik z prezydentem Obamą, którego twarz wzięto do filmiku i podłożono głos. Wyszło na to, że Obama mówi jakieś naprawdę kosmiczne rzeczy, o których marzyłby Trump, tak? To była fikcja, absolutna fikcja, ale rzeczywiście było widać po chwili uważnego patrzenia się na filmik, było widać, że to jest twarz fikcyjna. Dzisiaj te filmiki powstają już tak doskonałe, że naprawdę coraz ciężej jest się w tym rozeznać.
A im więcej materiałów o danej osobie mamy, zdjęć, nagrań, tym większą próbkę możemy wykorzystać potem przeciwko tej osobie i przeciwko ludziom.
To prawda i też wszyscy jesteśmy temu winni, ponieważ zamieszczając nasze zdjęcia w portalach typu na przykład Facebook, uczymy sztuczną inteligencję, jak stworzyć taką idealną twarz, na którą się wszyscy nabierzemy. Twarz człowieka, który na przykład nie istnieje.
takim akcentem kończymy, ale będzie więcej pozytywnego, jeśli chodzi o przyszłość.
No na ten moment...
Bo nie damy rady po prostu, nie damy się zniszczyć, o tak, dezinformacji.
Absolutnie. Ciężki w czasach nam przyszło żyć.
No, ale no, przestań takim akcentem, nie, ma być radośnie. Ciekawych, o to chodzi. W przyszłości będziemy też rozmawiać między innymi o różnicach między dezinformacją a fake newsami, bo myślę, że to
jest ciekawy temat.
Ważny
myślę, że
wątek,
warto
tutaj na
to
antenie.
Prawda, ale nie wszystko naraz.
Poruszyć. Tak, stopniowo będziemy to wszystko dawkować. Razem z Martyną Wilk tutaj u nas w Radiu Luz. Dzięki ci bardzo.
Bardzo dziękuję.